Dialog sportowy.
Cześć, rozpoczynamy kolejny sportowy dialog. W studiu jest ze mną
Artur Gliniewicz.
Ja nazywam się Jakub Macyszyn. Działo się trochę w Trójmieście. Nasze trójmiejskie drużyny grały. Zaczniemy może od koszykówki i od dosyć słabych wiadomości, czyli od dwóch meczów w tym tygodniu, które rozegrało Asseco Gdynia.
No niestety tak, humory na pewno nie dopisują zawodnikom z Asseco Gdynia. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego meczu, który odbył się tydzień temu, ponieważ Asseco podejmowało siebie lidera tych rozgrywek, Anwil Włocławek. No i przegrali ten mecz 79-68, tutaj na kwarty porażka w pierwszym 15-25, natomiast w drugiej już pokazali pazur i wygrali 14-11, w trzeciej przegrali 23-27, a w czwartym zremisowali 16-16. No ale podopieczni Frasunkiewicza pokazali jednak, że taki potencjał, pokazali swoje umiejętności, że nie są słabym zespołem i że potrafią grać w tą koszykówkę, no ale jednak lider okazał się być bardziej doświadczony.
No właśnie o to chodzi. W każdym meczu chwalimy zawodników Asseco, ale jednak są to mecze przegrywane. Zawodnicy pokazują, że potrafią grać, bo naprawdę zgranie wygląda całkiem nieźle. Te piłki, które ja czasami daję kolegom Krzysztof Szubarka, to jest naprawdę klasa. No ale czegoś brakuje. Co tutaj trzeba zrobić, żeby ta gra wyglądała tak samo dobrze przez cały mecz?
Dobrze by było, gdyby cała drużyna grała bardzo dobrze, bo tutaj możemy wyróżnić Mikołaja Witlińskiego, który... Rekord sezonu w zdobyczy punktowej, tak? Tych punktów zdobył 19, do tego również 10 zbiórek. Była taka sytuacja w pierwszej kwarcie, gdzie trener gości zażądał podwójnej przerwy właśnie ze względu na dobrą dyspozycję tego zawodnika w tamtym meczu. No i no nie wiem, czego tutaj zabrakło. No wydaje mi się, że tego doświadczenia, trochę umiejętności, no co trzeba zrobić, trzeba trenować. No i cały czas dążyć do tego celu, do tego wygrywania z najlepszymi. No możemy jeszcze tutaj wyróżnić Szubargę, który zdobył 15 punktów, no ale tutaj ktoś musi pomóc Mikołajowi Witlińskiemu, który rozegrał bardzo dobre spotkanie i na pewno MVP w zespole Asseco Gdynia w tym meczu.
No tak, na pewno. To była piąta porażka z rzędu. Kilka dni później była szósta porażka z jeszcze bardziej wymagającym przeciwnikiem, ponieważ z mistrzem Polski, czyli z Telmetem Zielona Góra. No tutaj wynik mniej napawający optymizmem.
Tak, aczkolwiek ten początek był bardzo udany dla naszych koszykarzy, bo w pierwszym kwarcie zwyciężyli 28-19, natomiast już w tym drugim Stelmet Zielona Góra pokazał, że kto tu jest mistrzem Polski i kto rządzi w tej lidze, 29-10, także odrobili te straty. No i w trzecim kwarcie 20-11, w tym ostatnim tylko 16-15, natomiast ta 20-punktowa przewaga pozwoliła zwyciężyć mistrzowi Polski. No i tak, to była szósta porażka z rzędu, no na szczęście na takie małe pocieszenie, pozycja w tabeli nie ma znaczenia już dla naszej drużyny, bo nie mają ani szans na playoffy, ale też nie spadną z tej ligi. Jeszcze co ciekawe, możemy dodać, że zespołu tak odszedł, to już tydzień temu rozmawiałem z Pawłem na ten temat, Filip Matczak, bardzo dobry zawodnik, rozgrywający zespołu Asseco Gdynia, odszedł do Zielonej Góry, by walczyć o Mistrzostwo Polski. No i wrócił, co prawda, znów do Gdyni, ale w innej koszulce. Natomiast kibice podziękowali mu za tą grę dla Asseco Gdynia, bo rozegrał aż tam 4 sezony. Dostał także pamiątkową koszulkę od prezesa, także został powitany gromkimi brawami. Także cieszymy się, że taki fair play cały czas panuje, że nie było żadnych gwizdów czy żadnych haseł na jego temat od sprzedawczyków, tylko po prostu podziękowali mu za te sezony.
Takiego zachowania często brakuje na piłkarskich stadionach.
Czasami tak, no ale myślę, że nie ma żadnej tutaj, nazwijmy to w cudzysłowie, kosy między Asseco Gdynia a Stelmetem Zielona Góra. No ale, no cóż, no szkoda, że taki dobry zawodnik odszedł już z Asseco. No ale liczą się tak, dla niego na pewno trofeum, które chciałby zdobyć, no a z Stelmetem Zielona Góra ma na to szansę.
A propos kosy, może płynnie przejdziemy do meczu przeciwników z Zamiedzy, czyli do meczu Trefla Sopot, który grał na wyjeździe z miastem Szkła Krosno. No niewiele brakowało do zwycięstwa, naprawdę bardzo niewiele. No
tutaj to zwycięstwo wymknęło się w ostatniej chwili tak naprawdę. O ile Asseco Gdynia grało z tymi drużynami z czołówki, tak miasto Szkła Krosno było do pokonania. No ostatecznie porażka 75-73, aczkolwiek to Trefl Sopot przez większą część spotkania grał bardzo dobrze. W pierwszej kwarcie 20-18, w drugim 20-12, w trzeciej nawet 19-18 to zwycięstwo, ale co się stało w czwartym kwarcie? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Porażka 14-27 i praktycznie ta 14-punktowa przewaga, którą sobie wypracowali, stracili ją w 2,5 minuty.
No nie można tak grać. Myślę, że po prostu zawodnicy Trefla w czwartej kwarcie poczuli się zbyt pewnie.
Być może tak, zabrakło tej zimnej głowy i zabrakło zimnej głowy Nikoli Markowiczowi, który no tutaj trochę mu się dostała taka bura od trenera, przede wszystkim kibiców, który na 6 sekund przed końcem zdecydował się na trudny rzut z około 9-8 metrów i po prostu nie trafił, a pod koszem czekał Wylewicz na piłkę, ale się jej nie doczekał.
To jest głupota, mając dwa punkty przewagi, mając dobrego zawodnika pod koszem, dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu starać się doprowadzić do dogrywki, zwłaszcza, że to było aż 6 sekund. Rozumiem, jeżeli to byłby taki rzut po prostu na sekundę, pół sekundy przed końcem, to okej, ale tam pozostawało jeszcze 6 sekund, a 6 sekund w koszykówce, zwłaszcza w ostatnich akcjach, to jest naprawdę bardzo dużo czasu.
Tak, dokładnie tak. No może nie w koszykówce, ale też w piłce ręcznej Bogdan Wenta udowodnił, że no bardzo, tak, że te kilka sekund jest bardzo ważne. Tak. No ale tutaj wyróżnić możemy Irlanda 16 punktów, czy też właśnie Serba Markowicza też tych punktów miał 13. No szkoda tej porażki, no bo zwycięstwo było praktycznie blisko, a tak naprawdę w tej ostatniej kwarcie, no tutaj tak jak już mówiliśmy, zabrakło tej zimnej głowy. No szkoda.
Wiesz co, teraz taka refleksja przyszła mi do głowy. Szukamy jakichś przyczyn słabszej gry naszych koszykarzy. I tak sobie pomyślałem, w każdym dialogu wyróżniamy tych samych zawodników. W Asseco Gdyni jest to zazwyczaj Krzysztof Szubarga, natomiast w Treflu jest to Antony Ireland. Może dlatego ta pozycja w tabeli nie jest aż taka dobra, bo po prostu grają pojedynczy zawodnicy tylko.
Tak, w ostatnim sportowym dialogu mówiliśmy, że czwórka graczy zdobyła te 74 punkty, 79, już dokładnie nie pamiętam tych liczb, no ale no musi grać cały zespół. Oczywiście, gdy drużyna wygrywa, jest dobrze i się z tego cieszymy. No ale tutaj przede wszystkim gra zespołowa jest bardzo ważna. No i tutaj również pozycja trenera jest chyba najważniejsza w tym zespole, bo Zoran Martić odszedł z zespołu 2 dni później. Jako powód podał, że odszedł z powodów osobistych.
To jest możliwe, ale często taki powód jest po prostu wykorzystywany jako coś, przy czym nie trzeba się za specjalnie tłumaczyć. Powody osobiste zostawcie, to nie będę o tym mówił.
Dokładnie tak, tym bardziej, że wyniki go nie broniły, również gra go nie broniła, bo nieraz koszykarze mówili, że nie mają, że brak pomysłu tak naprawdę na grę. No, w każdym razie Słoweniec odszedł z zespołu, jego bilans zamknął się w 57 ligowych spotkaniach, z tego 21 zwycięstw i 36 porażek, to dosyć dużo. Z kolei teraz jego obowiązki przejął Marcin Kluziński, asystent zespołu.
Ale zapewne od nowego sezonu możemy spodziewać się jakiejś nowej twarzy na stanowisku trenera.
No, na pewno do końca sezonu zostanie Kluziński, a później to już zobaczymy. Jeszcze tak dla formalności możemy dodać, że następny mecz Asseco zagra z Ostrowem Wielkopolskim, który też zajmuje pozycję w górnej części tabeli, bo na miejscu trzecim są aktualnie, a z kolei Trefl Sopot zagra z Energia Czerni.
Czyli takie małe derby Trójmiasta. Przepraszam, derby Pomorza.
Derby Pomorza, tak.
Byliśmy w Gdyni, byliśmy w Sopocie. Wracamy z powrotem do Gdyni, troszkę się rozgadaliśmy, więc tylko powiemy, że niestety koszykarki z Gdyni zakończyły swoją przygodę w tym sezonie z Ligą Koszykówki. Przegrały czwarty mecz ćwierćfinałowy ze Ślężą Wrocław, 63-67. Ogólnie w meczach przegrały 1-3. Warto tutaj wyróżnić Podgórną, rzuciła aż 4 rzuty za 3 punkty. Tak więc to nie był zły mecz, no ale niestety niewiele brakowało. Ekstraklasy już nie ma, ale została jeszcze Wschodnioeuropejska Liga Kobiet, tak więc tam nasze koszkarki mogą walczyć. Kończymy z koszkówką, przechodzimy do siatkówki. No i tutaj już uśmiechamy się szeroko, ponieważ mamy bardzo dobre wiadomości zarówno z Sopotu, jak i z Gdańska. Może zaczniemy od Sopotu i od sensacyjnej wygranej z liderem.
No tutaj musimy pochwalić nasze siatkarki, bo naprawdę zagrały bardzo dobre spotkanie, tym bardziej, że każdy wskazywał je na porażkę, na takie pożarcie przez lidera, bo przecież Chemik Police przyjechał tutaj do hali stulecia, bo no, każdy myślał po łatwe zwycięstwo, a tutaj proszę, Atom Trefl Sopot pokonał Chemik Police 3-2 i w pierwszych dwóch setach już wygrywały 25-23 i 25-22. Później już trochę oddały inicjatywę zespołowi z Polic, 17-25, potem znów 17-25, no ale w tej breaku okazały się być już lepsze i wygrały 15-13. Bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ zapewniło im to utrzymanie w Orlen Lidze. No i nie muszą patrzeć się już za plecy, także mogą spokojnie poczekać do następnego sezonu.
No tak, 2 czy 3 kolejki temu mocno zadrżałem o los naszych zawodniczek w Orlen Lidze, ponieważ były już na ostatnim miejscu w tabeli. No dzięki temu zwycięstwu zapewniły sobie utrzymanie. Myślę, że to jest bardzo cenne zwycięstwo. Nasze zawodniczki pokazały, że pomimo młodego wieku, za co często ganiliśmy, że gdzieś tej chłodnej głowy brakuje, tutaj po dwóch wygranych setach i dwóch przegranych pokazały, że potrafią obronić tiebreaka, a pewnie w gazie były wtedy zawodniczki z Polic.
Tak, tym bardziej, że na pewno pojawiło się takie, no powiedzmy, taki stres, że wygrywamy 2-0, ale teraz nagle odrobiły straty właśnie siatkarki z Chemik Police. No ale tutaj właśnie miały to, czego nie mieli koszykarze z Trefla Sopot, tej właśnie chłodnej, zimnej głowy, tak, która no akurat w przypadku naszych koszykarzy, no tutaj porażka w ostatnich tak naprawdę minutach spotkania tutaj akurat w tiebreaku okazały się być lepsze, no i podopieczne Piotra Olenderka no mogą być zadowolone. Tutaj jeszcze możemy wyróżnić Monikę Fedusio, 14 punktów i przede wszystkim Justynę Łukasik, która zagrała bardzo dobre spotkanie, tych punktów zdobyła 12.
Już dawno nie było takiego meczu, żeby Justyna Łukasik zdobyła tyle punktów. Na początku sezonu bardzo dobrze punktowała, potem nastąpił lekki spadek, ale widać, że wraca do formy, więc powinniśmy się cieszyć. Cały czas uważam, że ta zawodniczka to jest ogromna nadzieja również dla reprezentacji Polski.
Dokładnie tak. No w tym meczu okazała się być bohaterką, no i no cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, cieszymy się, że będą grały w następnym sezonie w tych najwyższych rozgrywkach?
No to było konieczne. To nie wyobrażam sobie w ogóle innej opcji. Władze już decydowały się na taki ruch, na budowę zespołu w zasadzie od nowości, od świeżości, od młodych zawodniczek. Myślę, że taki spadek popsułby trochę te plany.
No myślę, że tak. No jak pokazało to spotkanie, tak naprawdę z każdym zespołem można sobie poradzić, z każdym zespołem można wygrać. No tak dla formalności możemy powiedzieć tak, że mecz o 9 miejsce z polskim cukrem Muszynianką już 2 kwietnia o godzinie 15. Rewanż za, no 6 dni później będzie rewanż.
Zapraszamy wszystkich kibiców na ten mecz. Dobrze, przechodzimy już do zawodników Lotosu Trefla Gdańsk, którzy w Ergo Arenie urządzili sobie no taki, można powiedzieć, spokojny spacerek z AZS-em Częstochowa. Spokojna wygrana 3-0. Standardowo Damian Schulz najlepiej punktuje, chociaż Mateusz Mika wraca mocno do formy.
Tak, no reprezentant Polski zdobył aż 13 punktów, a to co do samego spotkania, no tutaj no faworytem był zespół właśnie Trefla Gdańsk, tutaj ostatnie miejsce zawodników z Częstochowy, no i w setach 25-17, 26-24, także tutaj już zawodnicy z Częstochowy powalczyli, no ale w ostatnim tutaj już nie było wątpliwości, która drużyna jest tak naprawdę lepsza, 25-15. Doskonała gra w przyjęciu Mateusza Miki, no i wcześniej wspomniany przez ciebie Damian Schulz, 23 punkty, najskuteczniejszy zawodnik, no i zdecydowanie MVP tego spotkania.
Na koniec jeszcze przed przerwą, zanim zaczniemy mówić o tym, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli o piłce nożnej naszej reprezentacji, powiem tylko, że zbliża się wiosna, a co za tym idzie? Powoli odpalamy silniki motorów, rozpoczynamy żużel. Nasza drużyna Wybrzeża Gdańsk wygrała 2 sparingi z groźnymi rywalami, bo z drużynami z Ekstraligi Żużlowej. Pierwszy mecz z KS Getwell Toruń wygrana 50-40. I drugi mecz z Garden GKM Grudziądz, również 50-40. Naprawdę bardzo solidni rywale. Te dwa sparingi pokazują, że możemy ze spokojem czekać na początek sezonu żużlowego. Tak jak powiedziałem, zapraszamy teraz na przerwę, a po przerwie wracamy z piłką nożną.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie do sportowego dialogu. Zanim porozmawiamy o reprezentacji, musimy też wspomnieć o meczu wyjazdowym, ciekawym meczu wyjazdowym Lechii Gdańsk. Sparing z Jeziorakiem Iława. Wynik równie ciekawy, był aż 11-0. Byłeś na tym meczu, co możesz o tym powiedzieć?
To znaczy ja byłem kompletnie oszołomiony właśnie tą atmosferą, która panowała w Iławie. Ja w ogóle byłem sparaliżowany tym, że po raz pierwszy tak naprawdę mogłem uczestniczyć w wydarzeniu, być kimś bardziej niż takim zwykłym kibicem, który sobie usiadł na trybuny i ogląda mecz, bo mogłem sobie tam wejść na murawę, tak, przybić piątkę z Grzegorzem Kuświkiem, także dla mnie to było coś niesamowitego i nigdy na pewno tego meczu nie zapomnę. No, co do samego spotkania, no tutaj tak, jak mówisz, tak, Lechia Gdańsk pokonała Jeziorak Iława 11-0, był to bardziej taki mecz, oczywiście sparingowy, żeby utrzymać ten rytm meczowy, bo teraz jest oczywiście przerwa na reprezentację, żeby paru zawodników, którzy nie grali przez długi czas, złapali ten rytm meczowy, tak, czy też po prostu pograli sobie w piłkę, bo to oczywiście co innego pokopać sobie piłkę między sobą na treningu, a co innego z jakimś zespołem. Nawet jeżeli to ma być zespół za klasy, którym jest właśnie Jeziorek i Ława, no bo paru zawodników wraca tak naprawdę do swojej takiej dyspozycji, na przykład Michał Mak, Bartłomiej Pawłowski wraca po kontuzji, także Sebastian Miller rozegrał 90 minut spotkania. Także naprawdę, jeżeli chodzi o samych zawodników, to potraktowali mimo wszystko poważnie to spotkanie. Mam tu na myśli zawodników Lechii Gdańsk, no bo wynik mówi sam za siebie. Ale może posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia drugi trener Lechii, Maciej Kalkowski, i trener Jezioraka i Ława, Wojciech Figurski.
No my serdecznie chcieliśmy podziękować za ten mecz i za przyjęcie nas tutaj. Tak? Fajnie, bo kibice dopisali. Cieszę się też, że zespół podszedł do tego meczu bardzo poważnie. Te założenia, które mieliśmy przed meczem, staraliśmy się zrealizować i zrealizowaliśmy je, także ja jestem zadowolony.
Myślę, że nikogo przebieg spotkania nie zaskoczył. Tak? Była to przepaść piłkarska, trochę chłopaki Gdańskiej Lechii grali ciut za szybko dla nas. Ale no ja jestem naprawdę zadowolony z chłopaków, bo na tyle, ile mogli, na tyle, ile mieli sił, tyle biegali, podeszli ambitnie do meczu. Na pewno no w pewnych momentach mieliśmy swoje szanse przy kontrataku, gdzie mogliśmy to lepiej rozprowadzić. Ostatnie nasze podanie czasami szwankowało, które mogło być kluczowe. No ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy spotkały się dwa różne światy, jest to też super nauka, zwłaszcza dla młodych chłopaków, że jeszcze dużo pracy przed nimi, żeby być może któryś z nich znalazł się w tym miejscu, gdzie są dzisiaj zawodnicy Gdańskiej Lechii. Tego im życzę, a tak jak mówię, wiele, wiele pracy ich jeszcze czeka.
Tak jak mówi trener Jezioraka i Ława, Wojciech Figurski, że ci młodzi zawodnicy mogli się pokazać, zagrać z Lechią Gdańsk, pokazać się trenerowi, temu drugiemu, bo oczywiście Piotra Nowaka nie było z powodów szkoleniowych, podobno wyjechał na szkolenie i zabrakło go na ławce trenerskiej. Może posłuchajmy jeszcze, co na temat spotkania i tej całej atmosfery, która panowała na trybunach, ma do powiedzenia Ariel Borysiuk.
Traktowaliśmy to jako taką dobrą jednostkę treningową. Zawsze przyjemniej jest pograć z przeciwnikiem, tak, niż trenować w Gdańsku gdzieś tam między sobą. Także myślę, że tutaj też to potraktowaliśmy poważnie. Było to dzisiaj widać na boisku. Także obyło się bez kontuzji, to też ważna sprawa. I tutaj już od poniedziałku będziemy myśleć o meczu ligowym. Fajne nastawienie. Tutaj widać, że kibice obydwu drużyn się szanują. Także na boisku też nie było żadnych gdzieś tam problemów. Także myślę, że tutaj jak najbardziej mecz, organizacja jak najbardziej na plus.
Tak jak już mówił Ariel Borysiuk, ta atmosfera panowała. Było bardzo gorąco na trybunach, na szczęście, bo na zewnątrz było zimno, padał deszcz, ale na szczęście kibice z Iławy i także ci z Lechii Gdańsk pokazali właśnie ten power na trybunach. Ale przede wszystkim musimy zapamiętać to, że to nie był tylko zwykły mecz towarzyski, ale także po części charytatywny, bo zawodnicy grali dla 9-miesięcznej, zbierali pieniążki na leczenie 9-miesięcznej Laury Królik.
No i to jest naprawdę super. Takie akcje trzeba cenić, jeżeli chodzi o sam mecz. Nie tylko czysto sportowe walory, no bo jednak taki sparring też daje jakiś obraz o grze zawodników. Może nie aż taki jak z bardziej wymagającym przeciwnikiem, ale myślę, że takie spotkania są ważne ze względów marketingowych. Może nie przekłada się to na pieniądze, bo jak wiadomo, to był mecz charytatywny. Bezpośrednio nie przekłada się na pieniądze, ale Lechia Gdańsk pokazuje swoją drużynę na Pomorzu. Wcześniej grali z Malborkiem, teraz grają z Iławą. Lechii też zależy na tym, żeby ściągać na stadion kibiców nie tylko z Gdańska, ale zarówno z Iławy i z Malborka. To jest bardzo cenne, że Lechia Gdańsk pokazuje się również w tych miejscowościach.
No tak, no to spotkanie zebrało się ponad 4000 kibiców, plus oczywiście jeszcze organizatorzy, dziennikarze. No także naprawdę się działo w tej Iławie. To była przede wszystkim frajda dla tych dzieciaków młodych, którzy właśnie mogli zrobić sobie zdjęcie z Flavio Paisao, z Sebastianem Milą, zebrać autografy po spotkaniu. Także przede wszystkim dla nich to było święto piłkarskie. No bo dla tych dorosłych myślę również, bo też widziałem, że nawet ci ludzie, którzy przyszli tam tak naprawdę do pracy robić zdjęcia czy tutaj jakieś wywiady, to po zrobieniu tych zdjęć, tak, po całym spotkaniu zaprosili tak do siebie Kuświka czy właśnie Paisao, chodź, zrób sobie ze mną zdjęcie, tak, tutaj selfie. Także naprawdę no świetne widowisko, no bo mogliśmy sobie zobaczyć właśnie Lechię Gdańsk w akcji, a myślę, że niektóre osoby no nie mają takich może czasami warunków, czasami takiej okazji, by wybrać się na stadionie Energa Gdańsk i zobaczyć zawodników Lechii Gdańsk w akcji.
No tak, na pewno. A dzięki takim akcjom drużyna Lechii staje się popularna, więc nawet jeżeli osoby z Iławy nie miały wcześniej okazji, to może któryś chłopiec widzący na żywo zawodników Lechii będzie chciał przekonać rodziców na wyjazd na mecz, a tego chcemy, bo frekwencja na stadionie jest bardzo ważna. Dobrze, przejdziemy teraz do meczu reprezentacji Polski. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wspomnieli o tym sportowym dialogu. Wygrana z Czarnogórą na wyjeździe, na bardzo ciężkim terenie. Co możesz powiedzieć o tym spotkaniu? Powinniśmy być zadowoleni z naszej drużyny, czy nie? No z wyniku na pewno, ale czy z gry?
To znaczy tak, żeby nie było, ja jestem optymistą, dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna. Z wyniku jestem bardzo zadowolony, bo tak jak wcześniej wspomniałeś, no to wyjazd na trudny teren do Podgoricy. Zwycięstwo 2-1. Co do stylu, można mieć trochę wątpliwości, trochę pretensji do zawodników, że no mogli dać siebie trochę więcej. Szczególnie oczekujemy lepszej gry od Kamila Grosickiego, bo w tym meczu był Grosik, ale nie było turbo Grosika, można tak powiedzieć. Tym bardziej, że w pierwszej połowie, o ile był aktywny, grał dobrze, pokazywał się, tak w drugiej był kompletnie niewidoczny. Przynajmniej no, nie zauważyłem, żeby wykreował jakąś sytuację.
W drugiej połowie w ogóle ta lewa strona była mniej aktywna. Dużo więcej działo się z prawej strony, a dowodem tego jest drugi gol Łukasza Piszczka.
Dokładnie tak. No i z prawej strony i właśnie tam właśnie bardziej aktywny był Łukasz Piszczek, bo Kuba Błaszczykowski też nie może zaliczyć tego spotkania do udanych.
Może powinien się zamienić z Piszczem i wejść na prawą obronę, co robi teraz w klubie.
No tak, no pamiętamy, tak, ten kiedyś mecz w eliminacjach z San Marino, gdzie jeszcze Łukasz Piszczek był rasowym a Robert Lewandowski wtedy jeszcze debiutował w kadrze, ale myślę, że Łukasz Piszczek jest w takiej formie, że może grać i na prawej stronie defensywy i nawet gdzieś tam pobiec sobie do ataku, bo widać, że ma tą ciąg, tam właśnie ciąg do przodu.
No o tym się nie zapomina jednak, no tak, w Zagłębiu Lubin jeszcze w Ekstraklasie, no to w zasadzie no, klasyczna dziewiątka.
Tak, niektóre te nawyki na szczęście, dla nas na szczęście zostały. No co do samego zespołu, no to oczywiście Robert Lewandowski tak jak standardowo zagrał dobre spotkania, oczywiście gdy był już tylko przy piłce, to nagle znalazło się dwóch czy trzech zawodników.
Albo i czterech
zawodników z Czarnogóry. Ale no też musimy wspomnieć o tej pięknej bramce, tak, z rzutu wolnego. Uderzenie przy samym słupku. Choć wydaje mi się, ja oczywiście nie chcę tutaj być jakimś ekspertem czy jakimś trenerem bramkarzy, ale wydaje mi się, że jakiś bramkarz z tej klasy światowej mógłby to wyciągnąć, taki Manuel Neuer czy David De Gea.
Myślę, że mógłby to wyciągnąć, no bo bramkarz w zasadzie w ogóle się nie ruszył. Też zastanawiam się, dlaczego mur nie podskoczył, bo ta piłka szła w zasadzie bezpośrednio nad murem. Ten mur był beznadziejnie ustawiony, to też trzeba przyznać. Myślę, że dużo lepszą opcją byłoby, gdyby tam było po prostu trzech albo czterech zawodników i bramkarz widziałby po prostu więcej. A tak bramkarz miał zasłonięte wszystko, no ale kurczę, no to nie jest nasza sprawa. Cieszmy się.
Oczywiście.
Cieszmy się z tego, że jest gol. Czekaliśmy na to, żeby Lewy strzelił w końcu coś z wolnego w reprezentacji. Na początku czekaliśmy, żeby strzelił w Bayernie. Długo próbował, aż w końcu Tomasz Hajto w niego zwątpił i się udało. I tutaj też udało się w końcu w reprezentacji, tak więc tylko cieszmy się z tego.
No tutaj jeszcze oprócz Roberta Lewandowskiego musimy wyróżnić Piotra Zielińskiego, bo w końcu zagrał bardzo dobre spotkanie z orzełkiem na piersi. Bo zwykle Piotr Zieliński, można tak powiedzieć, że w oczach takiego niedzielnego kibica, tak, takiego powiedzmy kanapowca, no to słyszę tylko takie głosy, że Piotr Zieliński gra świetnie w Serie A, a w reprezentacji no jeszcze nie zagrał powiedzmy takiego wybitnego spotkania, taki troszeczkę syndrom Lewandowskiego, tak, że Lewandowski strzela tylko w klubach, a w reprezentacji
albo Milik na Euro też był mocno krytykowany, albo w meczu z Kazachstanem, tam chyba dwie poprzeczki były, nie? Arka Milika.
Tak, no tak, Arkadiusz Milik, tak. Jeszcze wracając właśnie do Arkadiusza Milika, no widać, że jeszcze nie jest 100% gotowy na to spotkanie. No i chyba go trochę brakuje. Oczywiście co do drugiej linii nie można mieć jakichś większych pretensji, bo wydaje mi się, że i Krzysztof Mączyński zagrał dobre spotkanie. Karol Linetty może trochę gorzej, ale też pamiętaj.
Dobrze wszedł w mecz, a potem coś się posypało. Zbyt często tracił piłki. Naprawdę, na początku pierwsze 10-15 minut widziałem pewność w każdym posunięciu tego chłopaka na boisku. Potem gdzieś to się niestety rozmyło.
No też musimy pamiętać, że on zastępuje Grzegorza Krychowiaka, a nawet będący oczywiście ostatnio w słabszej dyspozycji formie Grzegorz Krychowiak być może zagrałby ten mecz lepiej, ale na to już nie zwracajmy uwagi. liczy się dla mnie wynik, zwycięstwo 2-1, jesteśmy liderem grupy, mamy 13 punktów i jesteśmy teraz chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te drużyny europejskie, które są w takiej komfortowej sytuacji.
Tak, chociaż są drużyny, które wygrały wszystkie, mają 15 punktów, mówię tutaj
o Niemcach,
tak. Chociaż czytałem takie statystyki, mimo wszystko Niemcy mają mniejsze szanse na... My mamy tam 99,7, a Niemcy 0,3. Tak więc jest różnica, ponieważ po prostu w grupie niemieckiej drużyna na drugim miejscu ma więcej punktów. Niemcy nie mają aż takiej przewagi jak Polska.
Może jeszcze możemy dodać co do tego stylu, co do gry reprezentacji Polski, to wydaje mi się, że chyba ta druga połowa była troszeczkę zaspana, bo w pierwszej połowie wydaje mi się, że defensywa raczej zagrała bezbłędnie, czy też Glik i Pazdan, a w drugiej trochę coś się posypało. Wydawało mi się, że Czarnogórcy mieli więcej swobody w swojej grze. Oczywiście już ta bramka, tak, że niepilnowany zawodnik, czy też była taka sytuacja przy rzucie rożnym, że jeden z zawodników Czarnogóry był niekryty.
Tak, także wtedy wszystko.
Gdzieś posypało się to ustawienie zespołu Adama Nawałki.
Ale dzięki Bogu udało się strzelić tego drugiego gola i potem sytuacja troszkę się uspokoiła. Na miejscu Adama Nawałki postawiłbyś w tym meczu na dwójkę napastników? Może ten Teodorczyk od pierwszej minuty? Czy uważasz, że opcja tylko z Lewandowskim wyszła nam na dobre?
To znaczy, ciężko mi sobie wyobrazić teraz Lewandowskiego i Teodorczyka, bo gdy Teodorczyk grał od pierwszej minuty, to nic specjalnego nie pokazał. A na przykład w meczu z Rumunią, gdy wszedł z ławki...
Jak się gra na kacu.
Być może, nie wnikam. Ale tak, na przykład...
Na słynnym zgrupowaniu przed meczem z Armenią, tak wtedy, kiedy wyszedł od pierwszej minuty.
Ale w meczu z Rumunią już widać było, że tego kaca nie było i gdy Teodorczyk wszedł z ławki rezerwowych, to pokazał się z bardzo dobrej strony, bo miał udział nawet przy dwóch bramkach. Ja jednak bym pozostał przy ustawieniu jednak trzech pomocników. Wydaje mi się, że wtedy reprezentacja gra lepiej w rozgrywaniu piłki, natomiast widać było brak Arkadiusza Milika, bo czasami się wydawało, czy tam Błaszczykowski, czy Piszczek, czy z drugiej strony Kamil Grosicki dośrodkowywał tą piłkę, to był tylko Lewandowski i gdzieś tam przy polu karnym był Piotr Zieliński, także zabrakło po prostu zawodników, graczy w polu karnym. Tak mi się wydaje.
A Piotr Zieliński to też nie jest taki zawodnik, który walczy w powietrzu o każdą głowę. No to jednak nie jest ten typ zawodnika. Arkadiusz Milik pasuje tutaj inaczej. Tak więc w tym układzie jeden napastnik, ale przy pełnej dyspozycji Milika raczej bardziej korzystny będzie powrót do dwójki napastników.
No, też tak uważam, tak myślę. No i nic nam innego nie pozostało, jak czekać do czerwca na ten mecz.
Oj, długo,
Polski
długo,
z Rumunią.
Długo. Chociaż to była najdłuższa przerwa do tej pory w tych eliminacjach. Czekaliśmy parę miesięcy na ten mecz. Teraz zostały 3 miesiące do meczu z Rumunią. Jak myślisz, czy w tym meczu reprezentacja Polski jest gotowa na to, żeby już zapewnić sobie awans?
No wydaje mi się, że tak. Tutaj jeszcze przed nagraniem, bo właśnie rozmawialiśmy sobie na temat tych szans. Każdy mecz jest ważny, każdy punkt jest na wagę złota, ale wydaje mi się, że tak, że jeżeli pokonamy u siebie Rumunię, bo tak jak mówię, no ja rozumiem, tak, futbol jest przewrotny, wszystko się może wydarzyć, aczkolwiek nie wyobrażam sobie innego rezultatu jak zwycięstwo u siebie z Kazachstanem. Także tu już można sobie dopisać tak w powietrzu, tak powiedzmy te 3 punkty. Natomiast no, wydaje mi się, że Rumunia na pewno będzie chciała wygrać, bo ich sytuacja w tabeli jest zła, tym bardziej, że Czarnogóra jest cały czas na drugim miejscu, tam też jest Dania, także na pewno wyjdą w 100% zaangażowani i będą starali się nam urwać, chociaż zdobyć ten jeden punkt w Warszawie. No i też jeszcze możemy wspomnieć tak, że Polska zagra bez Kamila Glika, który będzie pauzował za żółte kartki.
No tak, ta kartka trochę głupia, niepotrzebna dyskusja zdecydowanie.
Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie miał trener Nawałka, wybierze któregoś z obrońców, bo przecież jest Tiago Cionek, na którego często stawia Igor Lewczuk.
Właśnie, Igor Lewczuk, dobrze spisujący się we Francji, to jest też bardzo dobra opcja, chociaż naturalnym zmiennikiem chyba raczej jest Tiago Cionek.
No częściej stawia na niego Adam Nawałka, tak, jednak. Nawet tak. Na te kilka minut, ale częściej.
Mm-hmm. No dobra, tak więc zawodnicy reprezentacji Polski powoli mogą, nie mówię tutaj o Rybusie i Teodorczyku czy Jędrzejczyku, ale reszta może powoli uczyć się cyrylicy i podstawowych słówek po rosyjsku.
No miejmy nadzieję.
Tak, dobrze, więc tym optymistycznym akcentem, klasykiem pojadę. Kończymy sportowy dialog. Za dzisiaj dziękuję.
Artur Gliniewicz
i Jakub Macyszyn.
Dialog. Dialog sportowy.